Święta, święta i po świętach. I że tak powiem, nie patrzymy na zegarek, stąd w takim świątecznym nastroju przepraszamy za spóźnienie. No, mamy święta za sobą. Tam oczywiście nawet cała Polska, nawet katolicy otwierają sami Biblię, chyba że im ksiądz takiego gotowca da. I tam jest o przyjściu Jezusa. Jakie znaki towarzyszyły temu pierwszemu przyjściu Jezusa. Oczywiście cały Stary Testament, to jest około 600 proroctw, które wprost wskazują na Jezusa jako Mesjasza, Boga, który przyjdzie nas zbawić. Ale słyszeliście coś o drugim przyjściu Jezusa? A przecież cały Nowy Testament, jeśli nawet Ewangelię zobaczyć, czyli to, co Jezus mówił, to On zapowiada swoje drugie przyjście. No to my o tym dzisiaj, co księża w kościele ukrywają. I powiem wam też dlaczego. Także jeszcze raz witam was po świętach i no, od razu parę zachęt na początku, zanim przejdziemy do tego tematu, drugie przyjście Jezusa. Mam tu w ręku już papierowy egzemplarz miesięcznika Idź Pod Prąd. Może już w niektórych empikach już będzie jutro, pojutrze dostępny. Tu oczywiście chwalimy się tym naszym nowym projektem, bardzo mocno rozszerzającym, że tak powiem, i nasze spektrum, bazę naszych widzów i też nasze poglądy i przyjaciół, czyli liberalne kombo, lek na kłamstwa patoprawicy. Ja ich jeszcze bardziej pieszczotliwie nazywam kato-pato-prawica. Nie, przepraszam. Kato-pato-komuna, bo to zwykli przecież socjaliści, komuniści, różne inne barachło. Wiecie, ostatnio przeczytałem o jednym takim, co siedzi za Jarkiem. W ławie sejmowej za Jarkiem, na plecach tam mu narkę szczepuje, czy różne takie rzeczy. Czyli ważny. On się nazywa od Krasuli. Krasulski, Krasulak, jakoś tak, nie? Oczywiście stary trep, ale wiecie, czym się wsławił? Warto to powiedzieć przy świętach, nie? No bo jak święta, no to wiecie, nie może czegoś tam zabraknąć. No i Krasulski zajumał parę beczek spirytusu z kantyny wojskowej, nie? No to taki świąteczny, że tak powiem, kato, pato, komuna, nie? Zwykła. Stąd rozumiecie tę nazwę, także... Ten miesięcznik, ten numer możecie już znaleźć, tak jak mówię. Oczywiście można go też ściągnąć, ale jest już w kioskach. Jeśli chodzi o nasze zasięgi, to ja powiem z dumą, że nam zmalały. Bardzo się z tego cieszę. Wiecie, kiedy były najmniejsze? Normalnie ostatnio to było 500 000 dziennie wyświetleń, a wyobraźcie sobie, jednego dnia, to nie wiem, czy tam doszło do 200, jakoś tak. A wiecie, jaki to dzień? A w Wigilię? Noż to się bardzo cieszę, że ludzie zamiast siedzieć po smartfonach, nie? Zobaczcie, że nasza redakcja, nasz kościół to też tutaj powiedzmy 1/3 lub 1/4, bo rozjechali się od gór po Bałtyk do swoich rodzin, bo tak traktujemy te święta. Zobaczcie, u nas nie ma jakichś wielkich tam uroczystości, Wigilię, tam Boże Narodzenie, bo traktujemy, że największe święto to jest ze swoimi bliskimi, z rodzinami. I rzeczywiście to się odbiło też na tej tendencji ogólnopolskiej, czy ogólnoświatowej, bo ogląda nas też i Polonia, że rzeczywiście w Wigilię największy, później już Boże Narodzenie, już to tak zaczęło się podnosić, ale pomimo tych, co mnie cieszy, niskich zasięgów świątecznych, no to kilka takich naszych krótkich produkcji no, zyskało pewną no, taką szczególną atencję. Najpierw pokażę wam coś, z czego naprawdę jesteśmy dumni. Produkcja dla dzieci. Zobaczcie, to dokładnie 2 minuty, to jest przedsmak tego, co mam nadzieję, że w tym roku dzieci zobaczą, jeśli chodzi o nową jakość telewizji Idź Pod Prąd. Proszę.
Jak dobrze być we własnym, przytulnym mieszkanku. Ciepło, miło. Spokojnie?
Szykuje się przygoda.
Wielka przygoda. A przygody mają to do siebie, że burzą nasz spokój. Ale właśnie wtedy wiele dowiadujemy się o sobie.
Och, właśnie tego mi było trzeba. Jakiej zmiany w życiu. Ileż można siedzieć w tej małej, zatęchłej norze.
A kiedy jesteśmy razem, zawsze dzieje się coś ciekawego.
Tylko uważaj na siebie. Jedź bezpiecznie.
Leon i Dromi wyruszają na poszukiwanie skarbu. Prawdziwego skarbu.
Narodził się król, a niektórzy powiadają, że jest zbawicielem.
Jedziemy na spotkanie z królem.
To dziecko jest wyjątkowe. To dziecko jest niebezpieczne. To dziecko trzeba zabić.
Wasza wysokość, oto twój najwierniejszy sługa. A moje imię Leon. Kameleon.
Drodzy młodzi widzowie, tworzymy dla was bajkę. To jeszcze trochę potrwa, ale mamy nadzieję, że dziś was zaciekawiliśmy. Życzymy wam radosnych świąt Bożego Narodzenia. Narodzenia Króla Królów.
To dziecko, Jezus, jest taki maleńki, a czułem jego wielkość.
Bo to on jest Królem Królów i Zbawicielem Świata.
Amen. No, Jezus to nie jest taki bobasek, tam podnieś rękę, Boże Dziecię, pobłogosław nam ojczyznę miłą. To jest Król Królów, Pan Panów. O tym będziemy za chwilę czytali w Biblii. Także to niezwykła nasza produkcja. Widzicie, że to absolutnie nie odstaje od czołówki światowej. Na razie tylko no, jeszcze za mało, za krótko, ale bądźmy cierpliwi. Jeśli chodzi o takie rolki już dla dorosłych, no to na Facebooku no to królował ksiądz Blachnicki, polski Luter. Taka rolka, ponad 30 tysięcy osób tam znalazło czas, a z kolei na YouTubie to chyba najwyższym powodzeniem, takie moje proste przesłanie, zabrać przywileje Kościołom. Zabrać przywileje Kościołom. No tu rzeczywiście już łącznie ponad 100 tysięcyśmy przekroczyli łącznie z Facebookiem. No i druga też rolka o podobnym zasięgu, że pastorzy dalej boją się kleru. Dalej się boją tej mafii katolicko-komunistycznej, bo to wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, jak działa katolicyzm w Polsce. On się dogada z każdą władzą. Powiem wam przykład z Białegostoku. Tam na ulicy Świętego Rocha były przed wojną dwie wieże. Nie? Jedna należała do katolickiej świątyni Świętego Rocha, a druga do takiej misji barbikańskiej. Anglicy głównie tam nawracali Żydów białostockich. Wiecie, że ich było bardzo dużo. To było kilka wyznań. Z takich bardziej znanych no to baptyści. Mieli, właśnie kupili tam działkę, zbudowali kościół i wywalili taką wieżę konkurencyjną z tą katolicką. No i przyszli komuniści. Nie? I wyobraźcie sobie, co zrobił kler katolicki. Ano poszedł do pierwszego sekretarza, czy może jeszcze do jakiegoś dziada sowieckiego z NKWD i powiedział, nie może tak być, że protestanci mają wieżę wyższą od naszej. I wiecie, co komuchy zrobili? Znacjonalizowali, zburzyli wieżę, w kościele zrobili kino. Teraz tam pastor Dawidowicz i baptyści muszą wynajmować swój budynek od miasta. Nie? No to trwa, ale zobaczcie, jak kler, czyli mafia katolicko-komunistyczna, doprowadzili, żeby nie było konkurencji dla kościoła katolickiego w Polsce. Na to godzili się też komuniści, jak widać. Nie? Czyli ta mafia działa i pastorzy do dzisiaj nie za bardzo chcą uderzać w tę mafię. Stąd ten wycinek się rozszedł no, z dużym rozmachem. Nie? No to tyle, jeśli chodzi o to, że święta rzeczywiście bardziej z rodziną niż z telefonemśmy spędzili, chwała Bogu. No to jeszcze koniec miesiąca, koniec roku. Wielu ludzi pyta, a skąd my mamy pieniądze? No zobaczcie, wypasione studio i tak dalej, i tak dalej. No sprawa jest prosta, czysta i oczywista od was. A co miesiąc? To jest różnie. Od tam 700 do 1100 ludzi wpłaca pieniądze dobrowolnie, widzą, co robimy i chcą to wesprzeć i wpłacają zarówno na Kościół, jak i na telewizję. Na dzisiaj, tu macie za listopad, grudzień, no i jeszcze zostało parę dni, 626 osób. Także tajemnica wiary u nas jest prosta, ochotne serce, a nie złota skromna, złoto i dolary i tak dalej. Ochotne serca, ludzie widzą, co robimy, jak wydajemy te pieniądze, no to wpłacają i tak to się kręci. Czy jeszcze coś z zachęt powinienem powiedzieć? Wszystko? No to patrz, jeszcze nie poznałem tego Niemca złośliwego, Alzheimera, ale wszystko przed nami. Idziemy w takim razie do przyjścia Jezusa. Weźmy list do Hebrajczyków. Tam jest, podobnie jak w Ewangelii Jana, do której też przejdziemy, pokazany nie taki przebieg wydarzeń, jak to w Ewangelii Łukasza, czyli taki historyk to napisał, nie? Czy jak Ewangelia Marka, czyli musi być krótko, jak dla Rzymian, nie? Najmniej rozdziałów, tak tego. Tylko on pokazuje, autor tu listu do Hebrajczyków i autor Ewangelii Jana, bardziej pokazuje duchowe znaczenie tego, co się działo na płaszczyźnie naturalistycznej, na płaszczyźnie faktów historycznych, zdarzeń fizycznych, i tak dalej. No i zobaczmy, jak opisuje autor listu do Hebrajczyków. Są typowania, że to apostoł Paweł, ale nie jest to do końca pewne, także niech to pozostanie bezosobowo. Autor listu do Hebrajczyków, oczywiście to Bóg go natchnął. Zobaczmy, jak opisuje pierwsze przyjście Chrystusa.
List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 24 werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
Amen. No, dwie takie prawdy, które są ciężkie dla katolika. Mimo że on może i nawet znał, czy gdzieś widział ten tekst Biblii, to i tak jego myślenie przez stresurę jest całkowicie inaczej zaprogramowane. Gdzie jest Jezus w kościele katolickim dla katolika? Tabernakulum. Nie? On zna ten tekst, ale i tak Jezus siedzi w tabernakulum zamknięty na klucz, pod kluczem u księdza. Pamiętacie taką fajniuśką kolędę, która... Kolędy ogólnie naprawdę dużo takich biblijnych treści, bo to była taka trochę Biblia pauperum. No, katolicy nie mieli Biblii, no to im się przynajmniej te kolędy śpiewało, żeby tam te prawdy o Jezusie. I tam jest naprawdę dużo takich teologicznych prawd, ale szczególnie te późne dodatki, no to są kłamliwe, zakłamane kompletnie. Nie? Pamiętacie taką fajną kolędę, ona tam idzie, a potem na głos kapłana, na rozkaz dziada pedofila, Jezus, zobaczcie, co Jezus robi według Biblii. W niebie wstawia się za nami. A według tego diabolicznego systemu pedofil mu rozkazuje, jak mówił Wyszyński, nie? Że ma wyższą władzę niż Bóg, bo rozkazuje Bogu i schodzi z nieba. I tu musi być, ja wam dam Jezusa, a potem go zamknę na klucz w puszce zwanej tabernakulum. O, tu macie słowa Wyszyńskiego, tego tam... duchowych, tych mącicieli, oszustów, to sobie zostawimy. Wracamy do naszego tekstu, czyli pierwszy problem, Jezus jest w niebie i tam teraz wstawia się za nami. No a drugi problem, no w katolicyzmie jest zamknięty pod kluczem, tam gdzie taka czerwone światełko. Ty. Co znaczy czerwone światełko? Jakby do Holandii pojechać, to czerwone światła co znaczą? Ktoś wie? Ja nie byłem. Ale słyszałem. No to już wiecie. A wiecie, jak Bóg nazywa Kościół rzymskokatolicki w tym rozkwicie? Wielka K. No to czerwone światełko pasuje, nie? No, Dom Czerwonych Latarń czy ulica. No a my teraz wracamy do drugiej prawdy. Zobaczcie. Kapłani żydowscy, podobnie jak kapłani rzymskokatoliccy, oszukują ludzi, że Jezus na głos kapłana przychodzi i się teraz ofiaruje za nas. A dokładnie oni go przełamują, to ciało Chrystusa, Jezusa łamią i to jest ofiara za grzech. On się teraz na każdej mszy w czasie rzeczywistym, chyba że jakiś jełop taki był ksiądz ten, jak on się nazywa, jezuita, co on mówił, że on całą swoją parafię w czas przenosi i tam jest jeden raz, ale on tu co raz robi takie abrakadabra, hokus pokus, hop, i lecimy do Jerozolimy, przenosimy się w czasie. Jak się to nazywa? No nie pamiętam, ale całe kazanie kiedyś. Niestety ma na imię tak jak ja, to ja też celowo nie pamiętam. Ale ma jakieś nazwisko, nie? Jezuita oszust, nie? O, macie, nie? Tu jeszcze mnie tam ta menda atakuje, no ale dobra. Wróćmy do naszego tekstu. Jezus ofiarował się za nasze grzechy ile razy? Raz a dobrze. Raz na zawsze. Nie, że trzeba to powtarzać, uobecniać, że on tu przychodzi, że go ksiądz za nogi ściąga z nieba i teraz na każdej mszy, zobaczcie. Jeśli by tak było, w takim razie musiałby katolicki Jezus cierpieć wiele razy na każdej mszy. A on przecież jest w niebie, a umarł skutecznie raz na zawsze przez ofiarowanie samego siebie. Koniec, skończone, wykonało się. Nie? To jest drugie kłamstwo katolicyzmu, że oni ciągle muszą te ofiary powtarzać, odnawiać i tak dalej. Nie? No, ale to jest o pierwszym przyjściu. A ja obiecałem mówić o drugim. No to zobaczmy dwa wersety dalej.
List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
Widzicie? Raz przyszedł zgładzić grzechy. Nawet katolicy słyszą na mszy te słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I o kim to jest? Katoliku. O kim to jest? W katolicyzmie to jest o Jezusie eucharystycznym, nie? Czyli teraz oni biorą te słowa z Biblii, które są o prawdziwym Jezusie, który jak czytaliśmy raz na zawsze, oni przed przemienieniem i złamaniem mówią o to baranek Boży i każdy katolik myśli, że to chodzi o ten kawałek chlebka, który brudnymi łapskami pedofil, ksiądz czy jakiś inny oszust z bok, ryc czy inny trzyma, nie? To jest tresura. Rozumiecie? Biorą nawet prawdziwe słowa z Biblii, tak jak diabeł, ale w kompletnie innym kontekście umieszczają i w co innego każą tym ludziom wierzyć. Diabeł dokładnie to robił, mówiłem parę tygodni temu. Przyszedł raz, aby zgładzić grzechy i nie ukaże się na głos kapłana, ale sam zdecyduje. I już nie z powodu grzechu, tak jak nam łżą katabasy, ale ku uratowaniu, bo zbawienie to jest uratowanie. Uratowaniu tych, którzy go, zobaczcie, co jest tu ważne, oczekują. Tu uratowanie, jak wiemy, już nie znaczy uratowania od kary za grzechy, bo to zrobił przy pierwszym przyjściu. Tu chodzi oczywiście o zmartwychwstanie, o wyrwanie nas z tego świata grzechu, z tego świata, gdzie choroba, gdzie starość, gdzie śmierć. Z tego świata Jezus przyjdzie nas zabrać, nie? No i teraz pytanie dlaczego katabasy w ogóle nie mówią o tym drugim przyjściu Jezusa? Przenieśmy się do Ewangelii Łukasza. Tam taką historię, tak nie wiadomo do kogo, Jezus mówi, no proszę.
Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, od 9 wersetu. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili i znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł tedy właściciel winnicy, co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli i rozprawili między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.
O kim to Jezus mówi? Co to jest? Nie? Jakiś gospodarz, jacyś słudzy, tu ich obili. Syn przychodzi, a oni stwierdzają, że go uśmiercą i dziedzictwo będzie nasze. Tak nie wiadomo o kim. Ale ci, co trzeba, zrozumieli. Zobaczmy parę wersetów dalej.
Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, 19 werset. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo.
Lud nie za bardzo skumał jeszcze. Tak jak i polski lud nie rozumie, co z nim robi kler katolicki w większości. Oczywiście tam większość topnieje. Dzięki Bogu, dzięki Tobie, dzięki nam. Coś się dzieje w narodzie polskim, budzi się. Nie? Ale faryzeusze doskonale zrozumieli, że to jest przeciwko nim. I oni chcieli zastąpić syna, zastąpić Jezusa. Nie? Oczywiście kler katolicki nie brał udziału 2000 lat temu, pomimo tego oszusta księdza jezuity, przenoszenia się w czasie, ja w to nie wierzę. To nie oni zabili Jezusa. To kapłani Starego Testamentu. Dokładnie to samo zrobili. Ale dzisiejsi kapłani katoliccy, jak możecie na różne sposoby porównać kapłaństwo starotestamentowe i kapłaństwo katolickie, to zobaczycie jeden do jednego ten sam model i różnych zwyczajów, i strojów nawet, i podziału świątyni, nie, tam była dla kleru i dla tych tłumu, tych profanów, nie, i są tetralki w starych kościołach i tak dalej, ale przede wszystkim największy grzech kapłaństwa Starego Testamentu. To jest obłuda. Oni udają, że kochają Boga. Udają, że do Niego prowadzą. A w rzeczywistości, gdzie kler ma Boga? Ich Bogiem jest mamona. No, to sam Jezus powiedział, że nie można dwom panom służyć. No to oni diabłu służą z całym swoim sercem i z całą organizacją. Nie? Będziemy jeszcze o tym za chwilę mówili więcej, ale zobaczcie, oni stwierdzili, że nie będziemy mówić prawdy o Jezusie, nie? Że ukryjemy Go. Zostaniemy my, właściciele winnicy. I teraz jak się nazwał największy mafiozo tej organizacji? No jak? Zastępca Chrystusa na ziemi. Przecież to dokładnie ci faryzeusze chcieli zrobić. Zastąpić syna. Noż to Vicario Christi. Vicarius chyba, czy jakoś tam. Zależy, czy po włosku, czy po łacinie. Vicario chyba po włosku, Vicarius po łacinie. Nie? On taki tytuł przyjął. Żeby nie było. No, Jezus powiedział, że ten, który ma być największy pośród jego ludu, jego kościoła, no to ma być sługą. I raz w roku Krasulski mówi ludzkim głosem i nie kradnie. I raz w roku papież obmywa nogi jakimś brudaskom. Nie? A przez pozostałe 360 parę. No to lektyka przygotowana. I niewolnicy, jak koła, ile ma tam napęd? Na 8 kół? Nie? Po 4 z każdej strony. I dziada nosili. Jeszcze za naszych czasów możecie sobie zobaczyć filmiki w internecie. Jeszcze Jan 23. Później stwierdzili, nie, że telewizja to wszystko pokazuje, wstyd będzie. No to się ubierzem w białe szaty, w stare buty dziurawe i bidaków będzie mu dawać, nie? No to największy osób z tych bidoków to Franciszek. Ale oczywiście lektyka stoi. O, tu widzicie, korona potrójna stoi, nie? Noż bo to jest Chrystus na ziemi. To jest Chrystus na ziemi. Całować go w dupę, ciemny ludu. Bo jak nie, to nieba nie wpuszczę. Bo to my mamy ten cały rezerwuar zasług świętych i z czyśćca żadnego dziada nie wypuszczę, jak mnie w dupę nie pocałuje. Tak mówi nauka katolicka o czyśćcu. No sprawdźcie sobie, czy gdziekolwiek przesadziłem. Odpust kiedy będzie w waszej parafii? No, to właśnie jest ta sama bzdura katolicka. Jezus umarł raz na zawsze, zmartwychwstał, wstawia się za nami i przygotowuje się do swojego drugiego przyjścia. Nie potrzebuje zastępców. Nie potrzebuje pośredników, żeby wpuszczać ludzi do nieba. Bo osobiście sam wszystkich zaprasza i sam stuka do drzwi każdego serca. Osobiście, bez katabasa. No ale wróćmy do naszych tekstów. List do Hebrajczyków już my przeczytali. Zobaczmy, jak Jezusa pytają uczniowie o znaki. Bo on im tam mówi ciągle o tym, że on będzie musiał umrzeć za grzechy, ale zmartwychwstanie, pójdzie do nieba i wróci. I oni tego nie kumają. Nie klei im się ta narracja. Woleliby, żeby tu od razu królestwo założył swoje, a oni żeby byli ministrami, znaczy nie ministrami, tylko takimi jeden podczaszy, drugi tam jakiś miecznik, trzeci jeszcze coś. Zobaczcie. Jezus ich posyła na świat na początku Dziejów Apostolskich. Nie będziemy tego czytać. Oni słyszeli to wszystko, co zaraz przeczytamy. I Jezus mówi, otrzymacie Ducha Świętego. Nie? A oni mówią, a czy wtedy królestwo odbudujesz? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Bądźcie moimi świadkami od Jerozolim przez Samarię, Judeę, aż po krańce ziemi. A oni tylko nacjonalistycznie o swoim królestwie myślą, nie? Także oni nie kumali mocno i kiedy Jezus im opowiada tę eschatologię, oni nie rozumieją i pytają, nie? Gdy siedzi na Górze Oliwnej. Zobaczmy, co oni tam chcą wiedzieć.
Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 3 wersetu. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
I tu jest dalej seria różnych znaków. Zauważcie, że pytanie jest wieloczłonowe. Nie? Kiedy się to stanie? Jaki będzie znak Twego przyjścia i jaki będzie znak końca świata. Nie? I Jezus im odpowiada, zadaliście trzy pytania, to odpowiada im, że tak powiem, na wszystkie trzy razem. Nie? I teraz trzeba sobie tam założyć trochę trudu, żeby zobaczyć, kiedy jest mowa o zburzeniu Jerozolimy, o zburzeniu świątyni, bo do tego też to dotyczy. I to jest 70 rok, właśnie Żydzi nic nie zrozumieli, dalej składali ofiary. No to Bóg dwa legiony spuścił ze smyczy i skończyli temat. Do dzisiaj Żydzi nie składają ofiar za grzechy, zobaczcie. To się wtedy skończyło. Bo Jezus złożył doskonałą na krzyżu Golgoty. Nie? To już tamte ofiary, które były zapowiedzią, że kiedyś przyjdzie Mesjasz i złoży sam z siebie ofiarę, tamte ofiary ze zwierząt, z tych czystych baranków już są do nikogo, nikomu niepotrzebne. Świątynia zniknęła, nie ma. I Żydzi mają plan, tam chcą zrobić. Trump im pomaga jak może, ale ile Trump może? No niewiele może, nie? choć stary człowiek i trochę może, to jednak w porównaniu z tym, co trzeba, zobaczcie, ofiar dalej jak nie było. W Jerozolimie tak nie ma ze zwierząt, nie? Dla Boga Starego Testamentu, dla Boga Żydów. Nie ma, nie? Także tam jest i o tym, jest też oczywiście o tym drugim przyjściu, o tych wojnach, trzęsieniach ziemi i tak dalej. To są takie dość znane dla chrześcijan znaki, ale oczywiście mówiłem o tym znaku zwiedzenia. Ten znak zwiedzenia pojawia się dwukrotnie. Także też już to zostawimy, bośmy omawiali, ale jest znak, o którym się dość mówi się, ale dość rzadko. Zobaczmy na następnym slajdzie.
Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 14 werset. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. No.
Jest coś, nie? Jest konkret. Są narody, u Żydów to rzadkość, bo dla Żydów to są Żydzi, a reszta no to tacy podludzie, nie? To nawet apostoł Piotr, fajny skądinąd człowiek, Jezus niekiedy go chwalił, no niekiedy mu skopał tyłek, ale ogólnie go chwalił, nie? Jego wiarę, zaufanie i tak dalej. Jak go poganie zapraszają, 10 rozdział Dziejów Apostolskich, nie będziemy czytać, to tylko przypomnę, pamiętacie? Mówi, ale ja nie wchodzę. Przecież wy poganie jesteście, to dla mnie jest nieczyści jesteście. Ja nie mogę wejść do domu nieczystych gojów, nie? Wtedy Bóg mówi, o ty, co Bóg oczyścił, dziadu jeden! Ty za nieczyste nie uważaj. I wtedy już po co? A wtedy pojął. No, wtedy zrozumiał, że Ewangelia jest też dla narodów, nie? Chociaż Jezus, żegnając się, zaraz pokażę wam ostatni werset praktycznie Księgi Mateusza, to jest właśnie idźcie do narodów, nie? Nie do Żydów tylko. Do narodów macie iść. I zobaczcie, tu się coś dzieje. Jeśli by Jezus przyszedł 1000 lat temu, to ile narodów słyszało o Jezusie wtedy? Kilkadziesiąt? Może tam ze setka, nie? Głównie basen Morza Śródziemnego. Nie? Może gdzieś tam w Indiach, może gdzieś tam w Chinach, nie? Bo są świadectwa, że tam też Ewangelia dotarła, nie? Ale Pisma Świętego by nie znali. No to skąd by rozpoznali? Za chwilę zresztą wam coś pokażę. A tu ma być, że głoszona ta Ewangelia o Królestwie Jezusa ma być wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Nie? Jakby jeszcze Jezus przyszedł 100 lat temu, no to też spora część ludzkości żyła w oddzieleniu od reszty cywilizacji. To gdzieś tam różne Amazonie, gdzieś tam różne plemiona, gdzieś tam w Himalajach, nie, tam w tych dolinach, w Tybecie, gdzieś tam se siedzieli odcięci od świata. Nie? Jakby 30 lat temu, no to też jeszcze by nie było. Nie? To nawet Polska, bo Polska usłyszała, można powiedzieć, Ewangelię połowicznie. Nie? Mówię o tych czasach już bliższych, a nie o tam piastach, kołodziejach, nie? Bo wtedy też Ewangelia dotarła tam przez Konstantynopol do Polski, ale o tych czasach nowożytnych, no to mamy reformację XVI wieku, gdzie do narodów Europy dociera znowu jasny przekaz, szczególnie Nowego Testamentu i Erasm z Rotterdamu i Luther, tu też taką rolkę zrobiliśmy, ten ksiądz zmienił świat, nie? Też się dobrze rozeszła w święta, to Lutrze, nie? I ksiądz Blachnicki, polski, Luther i Erasm z Rotterdamu i Luther tłumaczyli Biblię na języki narodowe, nie? I czytali i zachęcali do czytania. I do Polski Ewangelia dotarła praktycznie równolegle z Niemcami, nie? To nawet pierwsze państwo, no to właśnie hołd pruski 1525, to jeszcze parę lat, zanim Henryk VIII całe swoje królestwo oderwie od Rzymu. Nie? To jest chyba 32 lub 33, nie pamiętam, nie? Czyli parę lat ładnych potem. Nie? A my już mamy pierwsze państwo protestanckie, zakon na Świętej Marii, szpitala niemieckiego, nie wiadomo, cesarstwa jakiegoś tam i tak dalej. No zwykli krzyżacy stwierdzili, że z tą Maryją i z tym katolicyzmem to nie pójdzie już dalej i wybrali Biblię, wybrali protestantyzm. Zygmunt Stary się zgodził ich przyjąć jako państwo. Tylko mają tam być mu wierni, tam trochę wojska i pieniędzy wyślą od czasu do czasu, ale mogą się tam po protestancku rządzić. No i powstało największe państwo w Europie w ten sposób, no ale to już tam inna historia. To widać, jak Bóg błogosławi. Nie? Polska przyjęła Ewangelię wtedy, ale tylko szlachta. Ale tylko szlachta. No bo tu były pany, nie? Mam między tam powiedzmy 7, może maksymalnie do 10% populacji, nie? Trochę jeszcze mieszczanie, no bo handel, bo Niemcy, no to jeszcze mieszczanie trochę łyknęli, ale najwięcej było chłopów, a tam już nic, nie? Nic nie dotarło, bo nie przejmowali się i księża, i panowie. Zobaczcie, Rej to pokazał, nie? Pamiętacie, rozprawa między panem wójtem a plebanem, ona się kończy mniej więcej tak, cytuję z pamięci. Ksiądz wini kogo? Pana, szlachcica, nie? Pan wini księdza. A nam, biednym chłopom, zewsząd nędza. Nie? To Rej takie coś już pisał, ale mimo wszystko jednak jego główne przesłanie było do szlachty. Nie? Ale w paru miejscach Polski, najbardziej znany to jest oczywiście Śląsk Cieszyński, Piastowie Cieszyńscy, stwierdzili, że to lud musi poznać Ewangelię. I stąd właśnie są te lutry w województwie katowickim, nie? Śląskim. Mówi się uparty jak Luter. Nie? I rzeczywiście, kiedy rozpoczęły się rozbiory, kiedy trafili, to księstwo trafiło pod panowanie katolickiej Austrii, no to było ciężkie prześladowanie luteran, protestantów na tych ziemiach. Zabrano im kościoły, zrobili z nich katolickie bożnice, nie? Te świątynie. Zabroniono wszelkich spotkań. To wiecie, gdzie się te chłopy spotykali? A po lasach się spotykali. I do dzisiaj jest kilkaset takich miejsc. Nie? Kiedyś takie spotkanie, transmisję, to zrobiliśmy z jednego z takich miejsc, już za Olzą, po dzisiaj czeskiej stronie, i spotykali się po lasach, gdzie szpiedzy katolicy nie za bardzo im się chciało leść i tych kościołów takich leśnych. To trwało około, takie ciężkie prześladowanie, kilkadziesiąt lat, 50, 60, jakoś tak, nie? I później tam komuś przyszło w Wiedniu do łba, że jednak tą drogą to się nic nie... Tego i był edykt tolerancyjny, nie? I znowu mogli wrócić. O, tu widzicie nas na Polanie, nad miejscowością, gdzie się premier protestant Buzek urodził. No ale to Śmiłowice, to jest niedaleko, to miejsce w górach. I tam do dzisiaj, zobaczcie, większość jest protestancka, tak jak na Zachodzie. Bo Ewangelia dotarła do wszystkich obywateli, do szlachty, do mieszczan i do chłopów. Tak jeszcze było w kilku miejscach, jeszcze pod Nowym Sączem. Do dzisiaj tam właśnie takie wioski są pod Nowym Sączem, gdzie tu, wiecie, zalewa takiego ciężkiego katolicyzmu, a tu są takie wysepki protestanckie, tam na Krynicę właśnie, jak się jedzie z Nowego Sącza. I jeszcze gdzieś to Piotr Setkowicz, może w tej książce Słomiany Ogień, to tam wymienia. Nie? Czyli Ewangelia do Polski dotarła, ale tylko do szlachty, która później ogólnie albo się rozjechała po świecie, albo wyginęła w powstaniach. Nie? Także dzisiaj ta warstwa, która wtedy nie słyszała Ewangelii, do dzisiaj jej nie usłyszała. To dopiero dzisiaj być może kolejni ludzie słyszą Ewangelię o darmowym zbawieniu, a nie te oszustwa katabasów. Może to jest dzisiaj dla ciebie, dla jakiegoś pani, pana i tak dalej, ale widać, że to rośnie. Ta kula śniegowa się rozpędza. Teraz już do wszystkich Ewangelia dociera. Nie? Czyli Polska jest już w tym okresie, gdzie Ewangelia dociera do naszego narodu, do całego, a nie tylko do klasy wyższej. Nie? Zobaczcie, to się dopiero teraz stało, gdzie świadectwo Ewangelii jest masowe. Nie tylko dotarli tam do najdalszych zakątków dżungli, czy gdzieś tam, gdzieś nad tam Gangesem, czy jeszcze gdzieś tam w Indochinach, gdzieś tam w Australii, czy w różnych tego typu miejscach już tam misjonarze dotarli, ale też internet dał ogłoszenie rzeczywiście na niezwykły sposób wszystkim narodom, nie? Że to się dzieje. Warto, żebyśmy wzięli pod uwagę ten znak. Nie? Zobaczmy dalej, że ten znak, on nie jest tak, jakby to powiedzieć, przypadkowy. Nie? On się pojawia jeszcze w innych miejscach. Zobaczmy.
Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
No oczywiście tu już jest ten znak, że Jezus przychodzi, ale zobaczcie, że rozpoznanie tego znaku, że to jest Jezus, jest we wszystkich plemionach ziemi. Coś w tym znaku będzie takiego, że oni skojarzą to z Jezusem, którego ktoś im głosił. Ja nie mówię, że oni przyjęli. Tak samo i ty. Nie wiem, czy przyjmiesz Jezusa. On dzisiaj stoi kołaczem. Ale jeden powie, tam kiedy indziej. To głupoty, bajki jakieś. No, a tak jeden na 10, to powie, ty, na to czekałem. To jest prawda. Jezu, wejdź do mojego serca. Chcę być twój. Nie? To zobaczymy. To od ciebie zależy. Zobaczcie, że tu widzi wszystkie plemiona ziemi, rozpoznają Syna Człowieczego, czyli coś muszą o nim wiedzieć i coś w nim musi być takiego, co tę informację potwierdzi, że to Jezus przychodzi. Nie? No bo tak to jakaś zjawa, nie wiadomo co, jak w Medjugorje, to kto to jest? Co to jest? Nie? Nikt by nie wiedział. Tu musi być coś konkretnego. Ja nie wiem do końca co. Ale zobaczmy jeszcze, podpowiedź jest w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale.
Objawienie Jana, 1, 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen.
Widzicie pewną cechę, którą będzie widać, albo przynajmniej ludzie to będą umieli rozpoznać, że to jest Jezus, który został ukrzyżowany za nasze grzechy. Tu jest konkretnie do Żydów, że rozpoznają, kogo przebodli, ale można to rozszerzyć, bo przecież Jezus nie przyszedł z powodu grzechu Żydów, tylko z mojego i twojego powodu. Z mojego grzechu? Z powodu mojego grzechu? Tak. Ja wiem, że ty jesteś święty, nic złego nie zrobiłeś, nikogo nie zabiłeś i w sumie tak nie bardzo potrzebujesz Jezusa. To jest bzdura. To jest bzdura. Każdy z nas grzeszy. I to dlatego Jezus przyszedł i dlatego dał swoje życie zamiast mnie i zamiast ciebie, nie? Ale zobaczcie, w tym znaku będzie jakoś widać to pierwsze przyjście Jezusa, nie? Że zobaczą tego, którego przebili, zabili za nasze grzechy, nie? Że to w tym drugim przyjściu będzie nawiązanie do tego pierwszego, bo to pierwsze skończyło się ofiarą na krzyżu i zmartwychwstaniem oczywiście, nie? Ale jeśli chodzi o ten ziemski okres, no to jest śmierć Jezusa za nasze grzechy. I zobaczcie, i Apokalipsa, i ten znak, te znaki, które mają towarzyszyć przyjściu Jezusa, one mają w sobie ten element, że wszyscy to rozpoznają, że nie będą mieć wytłumaczenia. Czyli nasycenie Ewangelią całego świata. Informacja dotrze. Nie wszyscy się nawrócą, ale informacja dotrze do wszystkich narodów, do wszystkich plemion. Wszelkie oko, które zostanie i będzie już to widziało, nie? To będzie wiedziało, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Mogłem uwierzyć, kiedy był czas łaski. Zobaczcie, mówiłem już o tym fragmencie z Ewangelii Mateusza. Jezus właśnie do tego, żeby wszelkie oko później mogło go rozpoznać przy drugim przyjściu, wysyła swoich uczniów.
Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od 18 wersetu. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Jest misja. Głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Wszystkim narodom, wszystkim ludziom, wszystkim plemionom. Nie? Do kiedy ta misja? Aż do skończenia tego świata, który znamy. Do powrotu Jezusa. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie zazębia. Nie? Jezus ich wysłał. To dotarło do nas. My dzisiaj, no to już tak praktycznie może, można powiedzieć, że trochę sprzątamy kłosy po żniwie. Bo był taki obyczaj. Tu Michał właśnie mówił, że księgę Rut studiowali. Nie? Możecie sobie przeczytać. Króciutka, fajna taka księga też o roli kobiet. I tam jest ten zwyczaj, że jest to żniwo, nie? Ale potem się idzie jeszcze za żniwiarzami i się zbiera kłosy, bo za dużo wypadło. Nie? Żniwiarz idzie na masę, nie? Ale część gubi. I teraz idzie drugi rzut. Głównie to były kobiety, bo to lekka już praca. Nie? Tą sierpem, nie? To tam trzeba się, chciałem pokazać kosę, ale to już trochę późniejszy, ten, no, że tak powiem, wymysł. Oczywiście część katolików twierdziła, jak zobaczyli kosę, że to wymysł diabła, nie? I dlatego w szopkach katolickich nie z kosą chodzi, bo to było, nie można było, tylko sierpem trzeba było, nie? To widać, że to zacofanie i takie nieotwarcie na postęp technologiczny to w narodzie katolickim zawsze jest. Panie, doktory jadą, pamiętacie? Nie? A jeszcze jak były teraz te maseczki i szczepionki, no to przecież połowa jełopów dokładnie to samo zrobiła, nie? Doktory jadą, chować się, panie! Szczepić będą, nie? No toż to właśnie na początku XX wieku w jakimś to filmie jest taka piękna scena. To kiedyś możecie ją sobie zobaczyć, jak tam jakaś, nie wiem, była tyfus czy jakaś inna tego i doktory jechały szczepić, no to katolicy w las normalnie. Także teraz księża też różne głupoty, no i paru głupich pastorów też opowiadali, że maseczka to na przykład znak diabła albo coś takiego, nie? Także taka antynaukowość jest w części religii, głównie w religii katolickiej, ale my wracamy do tego nakazu, by cały świat usłyszał Ewangelię i w moim odczuciu my jesteśmy już po głównym żniwie. Główne żniwo, no to jest owoc reformacji, czyli wiek XVII, XVIII, XIX. To najwięcej ludzi wtedy masowo słyszało Ewangelię. Nie? Procentowo największe przyrosty wtedy tych, którzy zrozumieli Ewangelię, były. Nie? XX wiek to taka faza przejścia. No i my teraz chodzimy i ostatnie kłosy zbieramy. Tak bym to nazwał. Nie? No a potem nadejdzie co? No koniec, Jezus wróci. Nie? No taki jest opis Biblii. Ale jeszcze to zbieranie kłosów to nie jest takie nieważne. Nie? To mówię i było w tym zwyczaju i do dzisiaj się. Zresztą kiedyś jak się nawet jeszcze kosiarką, snopowiązałką, to jeszcze później z grabiami się szło i się tam zagrabiało, co zostawiło. Nie? Także to jeszcze już po kombajnie to już chyba się nie chodzi, bo to już po kombajnie to nie zbierałem. Nie? Tam już nie. Po snopowiązałce tak, a później już kombajny to... To już nie moja bajka, wymysł diabli. Oczywiście żołkuję. Już po prostu byłem na studiach i tak dalej. Tu już z ojcem na pola się nie chodziło. My zbieramy te ostatnie kłosy. I rzeczywiście to widać, nie? Że ludzie się nawracają. I to nawet tak setkami. Nie? Pastor Skrzypkowski, tu niedawno z nim jeszcze rozmawiałem, być może nas niebawem odwiedzi, no to on właśnie mówi, ja jeżdżę po kościołach, bo on tam w tej Radzie Głównej był i różne inne tam fundacje taką dziecięcą załatwia, to jeździ po kościołach w całej Polsce. I gdzie nie przyjadę, to zawsze znajdę kogoś od was w tym kościele, który się nawrócił przez słuchanie telewizji Idź Pod Prąd. Także chwała Bogu, pozdrawiamy oczywiście wszystkich. Mamy ten znak, który Jezus powiedział, że Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom i wtedy nastanie koniec. I widzimy, że i takie było polecenie aż do skończenia świata, nie? Ta misja. I widzimy i w Mateuszu, i w objawieniu, że wtedy zobaczą ten znak i wszystkie narody rozpoznają, że to Jezus. Oni nie uwierzyli w Jezusa, ale rozpoznają. Jest wiedza, że to będzie Jezus. Prawdopodobnie coś będzie tam widoczne, związane z Jego śmiercią za nasze grzechy. W tym, że zobaczą, kogo przebili. Jakoś to będzie widoczne, choć nie wiem jak. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę, jak jest tak, ten racjonalista, czyli tak zwany niewierny Tomasz. Nie? I on mówi, wszyscy tam apostołowie już zobaczyli Jezusa. Mówię, ty, on zmartwychwstał. To, no dawał nam jedzenie. Ja nie uwierzę, póki nie zobaczę. No. Chodź. I pamiętacie? Włóż. To już jest zmartwychwstałe ciało Jezusa, czyli tak jak teraz. A włóż palec w moją ranę. Tu, nie tu, tu. Dotknij mojej rany na sercu. O nie, nie, nie. Pan mówi, Bóg mówi już i Tomasz też jest wierzący, jak inni apostołowie. Zobaczcie, Bóg mu dostarczył dowodu. Rzeczywiście go nie było wtedy. Inni się załapali, a on nie. No toż dobra, no to powtórzymy. I Tomasz też już jest wierzący. Czyli Jezus dzisiaj nosi na ciele swoim zmartwychwstałym, uwielbionym, nosi ślady ukrzyżowania. Stąd w Apokalipsie zobaczą tego, którego przebodli. Nie? Czyli przebili właśnie. Nie? Stąd ja gdzieś tu kojarzę ten znak. Nie? Znaczy, że w ten sposób wieść o ukrzyżowaniu Jezusa za nasze grzechy musi dotrzeć do całego świata. Bo cały świat rozpozna w Jezusie właśnie Jego. Nie? Kiedy ten znak będzie pokazywany, ten znak ostateczny. No ale zahaczyliśmy o dzieje apostolskie, to zobaczcie, że choć kler katolicki, jeśli chodzi o pierwsze przyjście Jezusa, to w miarę poprawnie to wszystko pokazuje, to o drugim milczy. A zobaczcie, że te przyjścia jakościowo, jeśli chodzi o możliwość obserwacji za pomocą szkiełka i oka, się nie różnią. Dzieje apostolskie.
Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział od 8 wersetu. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.
Widzicie, szczególnie chodziło mi o ten ostatni werset, no wcześniejsze wam trochę opowiadałem. Tak jak widzieliście, widzialnie mogli go dotknąć tuż przed porwaniem, znaczy wzięciem Jezusa, nie? I tak jak widzicie tę osobę, tak samo możliwe będzie badanie organoleptyczne okiem, szkiełkiem, może przez zaciemnione szkło, jak zaćmienie słońca, może lunetą, nie wiem, ale że będzie widać przyjście Jezusa to drugie. Nie? I zaraz wam pokażę sprzeczność pewną. Nie? W katolicyzmie o tym drugim to gdzieś półgębkiem. Gdzieś niby, że coś będzie, ale w ogóle jakie znaki, co będzie poprzedzało. Wiecie, to, co o przyjściu pierwszym Jezusa w miarę za Żydami powtarzają. No bo pamiętacie, jak Herod pyta Żydów, gdzie przyjdzie Mesjasz? Gdzie się urodzi Mesjasz? No na zadupiu w Betlejem. Od razu wiedzą, nie muszą szukać. Oni wszystkie proroctwa znają. Nie dlatego Jezus mówi, że plemię żmijowe, nie macie nic na swoją obronę. Nie? Znaliście proroctwa. Widzieliście, że ja je wypełniłem. Nie? Także oni wiedzą. I katolicy rzeczywiście o pierwszym przyjściu Jezusa mówią dużo. A o drugim nic. Czy prawie nic. A tu jest dokładnie tak samo. Jak widzieliście, to tak przyjdzie. Nie? I zaraz wam pokażę, jak uczniowie Jezusa patrzą na przyjście Jezusa, a jeszcze wróćmy do faryzeuszy. Proszę.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 13 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
Tak. Że oni nie tylko, że sami odrzucają Jezusa, nie? Ale za pomocą swoich niecnych sztuczek zwodzą ludzi tak, żeby inni nie weszli. Nie? Dlaczego? No powiedziałem, to jest tak zwane wrogie przejęcie. To, co opisał Jezus, pamiętacie, z tymi rolnikami, którzy mieli nadzorować winnicę Boga. Zabijmy syna, a będzie nasze. Oni sobie zrobili system, który ma się nie skończyć. Oni budują Królestwo Niebieskie na ziemi. Pamiętacie wyprawy krzyżowe? Nad film jest. Jaki tytuł? No Królestwo Niebieskie. Oni jadą Jerozolimę odbić, tam se obsadzą papieża, króla i będziemy żyć wiecznie na ziemi. Vicario Christi. No to jest katolicki plan. Przejąć Kościół Jezusa. A zobaczcie, jaki jest plan Boga i tych, którzy Go kochają. Prawie, że ostatni werset Księgi Objawienia. Zobaczcie, co woła wierny Jezusowi Kościół.
Objawienie Jana, 22 rozdział, 20 werset. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu.
Tak się kończy Biblia. Tak się kończy przesłanie Jezusa do swojego ludu. Przyjdź, Panie Jezu. To odpowiada lud. Tak, przyjdę wkrótce. To mówi Jezus. Amen. Tak, wierzę w to. Przyjdź, Panie. Pragnę Twego przyjścia. Katolik nic o tym nie wie. Katolik o tym nie słucha. Katolik ma żyć w niewiedzy. To kler i instytucja Kościoła ma zastąpić Jezusa. To jest właśnie idolatria, czyli bałwochwalstwo. Nie? Będą się modlić do świętego, do Jana Pawła II, do papieża obecnego, czy przyszłego, jeśli jeszcze będzie. Ale nie czekają na przyjście Jezusa, króla. To jest owoc katolicyzmu. A zobaczcie, jak wygląda wejście do nieba. To widzimy, jak apostoł Paweł zaraz ma wejść do nieba. Proszę.
Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział od 7 wersetu. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.
Tu jest mowa o powitaniu w niebie, o nagrodzie. Nie? Zbawienie, miejsce w niebie nie jest nagrodą, bo to Jezus za to miejsce zapłacił swoim życiem, swoją krwią, za moje i twoje miejsce w niebie. Ale to, co potem dla Jezusa robimy, to się spotka z tym wieńcem sprawiedliwości, czyli z nagrodą. I zobaczcie, że Paweł oczywiście mówi o sobie, ale myśli nie tylko o sobie. Nie tylko mnie, nie tylko dla mnie jest ta nagroda, lecz i dla wszystkich, którzy co? Zobaczcie. Katolicy o tym nic nie wiedzą. Katolicy na to nie są przygotowywani. Katolicy nie są uczeni Biblii na temat powtórnego przyjścia Jezusa. Zakończmy jeszcze raz tym wersetem, któryśmy rozpoczęli, czyli Hebrajczyków 9, 28.
List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują.
Którzy Go oczekują. Zobaczcie. Nie chodzi o to, żeby tylko uwierzyć, że Jezus był. W sensie przyszedł, było Boże Narodzenie i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby nawet intelektualnie poznać historię opisaną w Ewangeliach. Że tu się z tym spotkał, tu to powiedział, tu taki cud zrobił. Potem umarł, potem podobno zmartwychwstał, choć droga krzyżowa się kończy na ukrzyżowaniu i nie ma tam zmartwychwstania, żeby czasem się tam w głowach ludziom coś nie tego, bo mają żyć właśnie w cieniu krucyfiksu, tylko takiego biczowania się, smutku i tak dalej. Gdzieś tam radość ze zmartwychwstania to krótko. Nawet się napić nie można, bo to o której jest? Słyszał kto, żeby pić o 6 rano? To już jakiś żul skończony musiałby być. Jak ten sinus, czy jak on się snus nazywa, to ten może by się i napił, nie? A normalnie ludzie to wieczorem piją, nie? No i tak Jezus przecież też pił ze swoimi uczniami, nie? W pewnym momencie przerwał. Nie, że za dużo już było. I mówił, a ten ostatni kielich to wypijemy razem w niebie, nie? Pamiętacie tę scenę z ostatniej wieczerzy. Jeśli nie wiesz nic o powtórnym przyjściu Jezusa, jeśli nic nie rozumiesz z tego, co On dla ciebie tak naprawdę zrobił, jeśli tylko chodzisz do kościoła, starasz się być w miarę moralnym człowiekiem, nawet od czasu do czasu coś dobrego zrobisz, pomożesz komuś i mówisz, o, jestem chrześcijaninem, bo zrobiłem to i to. Nie? Nie myślała tak część z was o sobie? Mam nadzieję, że niewielu, ale część tak myśli. A istota jest taka, że z gruntu, z natury, z urodzenia nie jesteśmy dobrymi ludźmi. Bo gdybyśmy byli z natury dobrymi ludźmi, rodzilibyśmy się ze skłonnością jak to tam kalwiniści mówią, nieodpartą skłonnością do dobra. To po co Jezus przyszedł 2000 lat temu? Po co było to pierwsze przyjście? Noż chyba jednak ktoś zgrzeszył i to nie był tylko Kain i Stalin, bo tu mnie tak pytają. No to jak? To zbawienie za darmo. Tuż i Stalin, baciuszka, i Hitler będą w niebie. Słuchaj, to ty będziesz w niebie, jeśli oczywiście zaprosisz Jezusa. A tak samo nie zasługujesz na niebo jak Hitler i Stalin. Bo do tego to trzeba mieć trochę oleju i klepek w głowie. Jednym z takich chyba najlepszych odkryć psychologii, to wiecie, co jest? To badając naturę człowieka, uczciwi psycholodzy, także tak po Holokauście, po II wojnie światowej, to w różnych kręgach kulturowych, tam, w sensie tych, wiecie, nurtów psychologicznych. Nie? Ja akurat pierwszy raz to przeczytałem u Oswalda Chambersa, to jest chrześcijański psycholog i to jest rok gdzieś jeszcze przed I wojną światową. Ale już trochę mamy takich dobrodziejstw cywilizacji. Już mamy i ludobójstwo w Namibii, i wojny burskie, gdzie Anglicy stosują praktycznie te metody, które później Hitler, wiecie, tylko, no, że tak powiem, rozhulał, nie? I tak dalej. I ci uczciwi psycholodzy mówią, że nie ma dobrych ludzi. Są tylko lepsze lub gorsze okoliczności. Inaczej mówiąc, to, że jesteś w miarę dobrym człowiekiem, czy ja, to nie jest twoja zasługa. To jest zasługa tego, że nie znalazłeś się w ciężkich okolicznościach. I oni stawiają tezę, że każdy człowiek pod odpowiednią presją upadnie sam z siebie. Stąd i ty, Jasiu, Czesiu, Wacku, gdybyś znalazł się w takim miejscu, których tam potępiasz, tych swoich Hitlerów, Mao Tse-tungów i tak dalej, może byłbyś gorszym dziadem. Także nie dokazuj, miła, nie dokazuj, nie jest przecież znowu z ciebie taki cud. Jesteśmy podli z natury. Ja jestem podły, ty jesteś podły, pan, pani i państwo. Jesteśmy obrzydliwi, jeśli chodzi o naturalne skłonności. Cywilizacja, wychowanie trochę nas trzyma w gorsecie. Ale teraz widzimy, ten gorset pada. Pokolenie TikToka. Ten gorset pada. I dzieci się zażynają w wieku 11 lat. I to rodzice widzą i się boją. A to, zobaczcie, tyle lat cywilizacji, a tu dzicy w nas są. I znowu to samo, co gdzieś tam w Sodomie i Gomorze. Warto jednak wziąć tę prawdę pod uwagę, że nie rodzimy się z natury dobrzy. Nikt z nas nie jest dobry. Jeśli my mielibyśmy nieprzepartą skłonność do dobra, albo dałoby nas się nauczyć, wytresować, tak powiem trochę, do dobra, to po co Chrystus by przychodził? Po co ta modlitwa w ogrodzie Getsemane? Ojcze, jeśli jest inny sposób, żeby oni się mogli znaleźć w niebie, to niech ten kielich mnie minie, ale nie moja. Lecz Twoja wola niech się stanie. I co? Nie było innego sposobu. Żebyś Ty, dobry człowieku, wiecie, w jakim sensie mówię, mógł się znaleźć w niebie, to Jezus musiał przyjść na krzyż Golgoty. I po to przyszedł. I dlatego się tak cieszymy w Boże Narodzenie, dlatego są prezenty, bo to jest prezent od Boga, nie zasłużyłeś. Możesz tylko wziąć i rozpakować, albo zostawić pod choinką. I tak samo dziś Jezus chce ci dać ten prezent. Jezus sam mówi do ciebie. Oto stoję u drzwi i kołaczę, czyli stuka. Raz, że się pofatygował do ciebie, to jeszcze i stuka. Chce cię obudzić. Otwórz. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będziemy imprezować. Ja z tobą, a ty ze mną. Apokalipsa Jana 3,20. No może powiesz, no ale jak to zrobić? No może bym i chciał, coś mi tam nie pasuje we mnie, nie? Może bym chciał się naprawdę zmienić. Rozumiem, co ten Jezus zrobił. No ale zobacz, oto stoję u drzwi, on już jest blisko. Nie musisz go szukać. Nie musisz iść tam do panienki, do stajenki, na Zieloną Górę, na Czarną. Jak to, Maciek, tam u was jest takie katolickie? Czarna Góra? Czekaj, nie. To w Częstochowie, a u was jest... no tam, co czarownice lądują, to w Kieleckim. Łysa Góra, no właśnie. No, nie musisz nigdzie chodzić. To Jezus już się pofatygował i cały czas nie tylko stoi u twoich drzwi i tam no wpuści, nie wpuści, tylko on jest aktywny. On ci pokazuje, jak cię kocha, jak bardzo chce tej wspólnoty z tobą. Jeśli on już to zrobił, umarł na krzyżu, przyszedł do ciebie, kołacze teraz, to jak myślisz? On chce na pewno, żebyś stanął na głowie, zrobił 3 salta, a potem leżał krzyżem przez tydzień o chlebie, nie, bez chleba, o wodzie. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, rozumiesz? Ty masz tylko powiedzieć, Jezu, tak, chcę, wejdź do mojego życia. Może to będzie pierwsza modlitwa w twoim życiu, ale tylko tego Jezus chce. Tak, chcę przyjąć od ciebie ten prezent. Niech on nie pozostaje nierozpakowany. Wejdź do mojego serca, daj mi przebaczenie grzechów. Zmień mnie, bo już mam dosyć tego, co robię i tych swoich ciągłych postanowień w każdym nowy rok, każda spowiedź, wszystko od dupę obić albo kant stołu, jak chcesz delikatniej. Chcesz prawdziwej zmiany, to dzisiaj otwórz drzwi Jezusowi. I będziemy śpiewać, bo mało nas, szczególnie kobiet nam brakuje, a to taki, wiecie, podprogowa wiadomość, nie? Wśród naszych widzów jest więcej cały czas 60% mężczyzn, przynajmniej na YouTubie, nie? Czyli jakoś tak dociera. Ale zachęcamy też niewiasty, żeby się zgłaszały. Kontakt małpa@spodprat.pl. Mamy grupy w różnych częściach Polski, także też wśród Polonii, także albo przyjedziemy do was, albo pamiętacie, tu Helena, tu na samych krańcach, tam gdzieś okolice między Tomaszowem a Chrubieszowem. Słucham? Halina, przepraszam. No to pojechała nasza grupa i możecie sobie zobaczyć jej świadectwo, jak ona, słysząc mniej więcej o te takie moje nawoływania, otworzyła drzwi Jezusowi i co się stało. Jeśli możemy tam Haliny świadectwo dać w komentarzu, no to, to bardzo, bardzo bym prosił. Ale, tak jak powiedziałem, kolędy mają bardzo głębokie treści. Pareśmy nagrali. Także my nie zaśpiewamy, ale puścimy wam, jak to robią artyści tacy topowej skali, klasy, z playbacku. A ja was bardzo, bardzo żegnam z wielkim takim życzeniem i modlitwą, żebyście wreszcie, jeśli jeszczeście tego nie zrobili, otworzyli drzwi Jezusowi, a jeśli On już w was mieszka, żebyście się zajęli tym drugim przyjściem. Po co On ma przyjść? Jakie znaki temu towarzyszyć będą? I dlaczego chrześcijanie z taką radością czekają i wołają na koniec Biblii: przyjdź, Panie Jezu. Triumfy Boga Niebieskiego.
Wysokiego, stąd. głośno po górach, wszystkim dolinom ogłośna. Bicz o głośno po górach, że Zbawca przyszedł na świat. Byłem jeszcze grzesznym, modliłem się, by Bóg ukazał mi swą drogę, sprowadził z błędnych dróg. Idź o głośno po górach, wszystkim dolinom ogłoś rad. Idź o głośno po górach, że Zbawca przyszedł na świat. Za czołem szukę Zbawcy, szukałem dzień i noc. On widział me pragnienia, okazał swoją moc. Idź o głośno po górach, wszystkim dolinom ogłoś rad. Idź o głośno po górach, że Zbawca przyszedł na świat. Bóg zrobił mnie strażnikiem, bym murów miasta strzegł. Gdy skończę swoją pracę, na drugi przejdę brzeg. Idź o głośno po górach, wszystkim dolinom ogłoś rad. Idź o głośno po górach, że Zbawca przyszedł na świat. Idź o głośno po górach, wszystkim dolinom ogłoś rad. Idź o głośno po górach, że Zbawca przyszedł na świat.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego Kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.